Na antenie radia UWM-FM porozmawiamy teraz o raporcie kobiety na uniwersytecie i wnioskach płynących z tego dokumentu. W tej rozmowie towarzyszyć będzie mi Daria Bruszewska-Przytuła, redaktor naczelna Wiadomości Uniwersyteckich.
Dzień dobry.
A naszymi gośćmi są autorzy raportu, pani profesor Katarzyna Ćwirynkało, specjalistka do spraw równouprawnienia na UWM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Mateusz Dampc, rzecznik do spraw równości szans UWM.
Dzień dobry państwu.
Od takiego bardzo ogólnego pytania zacznijmy. Czym jest ten raport, jakie wnioski zawiera i jaki był też cel jego stworzenia?
Raport jest kontynuacją działań, które zostały podjęte wraz z stworzeniem planu równości płci. Przeprowadzenie badań jakościowych leżało w naszych zadaniach, także przystąpiliśmy do tego zadania już w grudniu zeszłego roku, kiedy to zorganizowaliśmy grupy fokusowe, na które zaprosiliśmy pracowników naszego uniwersytetu. Celem raportu było przedstawienie sytuacji kobiet, problemów, które dotyczą właśnie ich funkcjonowania na uniwersytecie jako głównie nauczycieli akademickich, chociaż nie tylko jako nauczycieli akademickich, ale też w ogóle pracownic uniwersyteckich.
Jakie informacje te najważniejsze on zawiera?
Szczególną uwagę zwróciliśmy na łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym oraz na wyjazdy na różnego rodzaju staże zagraniczne i okres trwania tych wyjazdów, które sięgają nawet do 3 miesięcy. I okazało się, że w przypadku na przykład mam, taki wyjazd, zwłaszcza gdy dziecko jest dosyć małe, no jest wręcz bardzo często niemożliwy, co utrudnia również awans zawodowy i możliwości rozwoju takiej kariery naukowej. To był jeden z tematów, który podczas tych naszych spotkań wybrzmiał.
Zasadniczo rozmawialiśmy o tym, czym jest równość dla naszych rozmówców na uczelni. I tutaj dosyć ciekawe, wydaje mi się, że spostrzeżenia były poczynione przez naszych rozmówców. Mówili oni o między innymi proporcji mężczyzn i kobiet w różnych jednostkach. Mówili też o proporcji kobiet i mężczyzn na stanowiskach wyższego i niższego szczebla. Tutaj zwracając uwagę to, co jest naszą taką bolączką, że rzeczywiście mniej kobiet pracuje na wyższych stanowiskach, na stanowiskach kierowniczych i na stanowiskach profesorów. I profesorów uczelni, i profesorów zwyczajnych. Poza tym też mówiono o szansach na rozwój. I to jest to, co właśnie przed chwilą Mateusz powiedział, że te szanse na rozwój, które formalnie są takie same, w gruncie rzeczy okazuje się, że można tam mówić również o pewnego rodzaju dyskryminacji pośredniej, gdzie przepisy, które są formalnie równe dla kobiet i mężczyzn, jednak stawiają w gorszej sytuacji kobiety.
I nasi rozmówcy i rozmówczynie odwoływali się również do stereotypów, które niestety są bardzo silnie zakorzenione w naszej społeczności akademickiej. I podawali i podawały takie przykłady właśnie, które dotyczą no, osób zatrudnionych na różnych stanowiskach i niestety te stereotypy funkcjonują w wielu obszarach, w wielu gremiach.
Takim ciekawym wątkiem było też zwrócenie uwagi na niekiedy różne obciążanie obowiązkami zawodowymi, które no niestety okazuje się, że w niektórych przypadkach, w niektórych jednostkach jest wyższe w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn. Także to też taki ciekawy aspekt, na który zwróciliśmy uwagę i który podkreślaliśmy w rekomendacjach, żeby jednak przede wszystkim też to wynagrodzenie za taki sam wymiar obowiązków było takie same pomiędzy kobietami a mężczyznami.
Jak wiele osób w tym badaniu brało udział?
26?
Tak, to były to 3 wydziały. Wydział humanistyczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych. Też to, co warto podkreślić, to osoby, które brały udział w tych wywiadach fokusowych, same zgłaszały swoją chęć uczestnictwa w tych wywiadach.
Było to 21 kobiet i 5 mężczyzn, pracowników i pracownic naszej uczelni, zajmujących różne stanowiska, bo wśród nich byli i profesorowie uczelni, i asystenci, i adiunkci, doktoranci, i pracownicy administracyjni.
To ja może dopytam tak, nie żeby się czepiać, ale wspomnieli państwo, że osoby, które w badaniu brały udział, zgłaszały się dobrowolnie. To skąd ta dysproporcja, tu nie było takiego założenia, żeby też mniej więcej tyle samo było pań i panów?
To bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że to jest tak rzeczywiście, że my się interesujemy częściej jako kobiety w ogóle tą problematyką. Zresztą całkiem sporo naszych rozmówczyń, które przyszły na wywiady, zgłosiły się na te wywiady, to mówiły, że tylko zobaczyły ten temat, to po prostu wiedziały, że one chcą coś powiedzieć, one dostrzegają pewne rzeczy, które są dla nich niepokojące i chciały mieć tą szansę wypowiedzenia się. I to jest taki też dodatkowy kluczowy aspekt, myślę, całego tego wywiadu, że też rzeczywiście mógł dać coś osobom, które brały w nim udział.
Też naszym założeniem nie było zachowanie parytetu. Chcieliśmy też zobaczyć, jak pod względem płci też będzie zainteresowanie takimi spotkaniami, bo taka informacja też jest dla nas informacją, że być może te tematy, o których rozmawialiśmy, są bardziej istotne dla kobiet.
Ale czy to też oznacza, że mężczyźni nie dostrzegają tej dysproporcji czy tych problemów?
Myślę, że po części może tak być, że po prostu nie są świadomi pewnych sytuacji, które dzieją się w miejscu pracy i tym sytuacjom nie przypisują znamion dyskryminacji lub braku równości płciowej.
A czy w tych opiniach, które pojawiały się podczas zbieranych przez państwa wywiadów, podczas tych rozmów, dało się też zauważyć inne spojrzenie kobiet i mężczyzn na te same zjawiska, które obserwujemy? Czy jakiś taki więcej optymizmu było może na przykład w panach? To już pytanie tendencyjne oczywiście.
Tak, znaczy to są badania jakościowe i one nie pozwalają nam na żadne uogólnienia niestety. Mieliśmy takie przypadki, gdzie jeden z mężczyzn powiedział, że cieszy się, że wziął w tym udział, ponieważ unaoczniło mu to pewne problemy, z których sobie zupełnie nie zdawał sprawy. Także mogła to być taka sytuacja. Ale były również osoby, byli mężczyźni, którzy powiedzieli, że jest to problem wydumany, ta kwestia dyskryminacji kobiet na uczelni i w zasadzie nie ma mowy w przypadku naszych przepisów o dyskryminacji jakiejkolwiek płci, czy to kobiet, czy mężczyzn.
A gdyby państwo mieli właśnie podsumować, to czy z rozmów, które przeprowadziliście, wynika, że faktycznie nie ma problemu, czy może jednak mamy jeszcze sporo rzeczy do zrobienia?
Na odpowiedź, która zawarta jest w tytule Równość czy dyskryminacja, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ padały przykłady różnych sytuacji, które pokazywały, że ta równość jest zachowana, jest respektowana, a jak również były pewne sytuacje, które pokazywały, że niekoniecznie te przepisy, procedury są przestrzegane, bądź są nieco wadliwie skonstruowane. Więc nie da się do końca tak jednoznacznie stwierdzić.
Zasadniczo myślę, że problem leży w tym, że te przepisy, które mamy, nie do końca są po prostu respektowane. Że patrząc na przepisy prawa, to co mamy i w kodeksie pracy zapisane, i takie rozwiązania, które ułatwiałyby nieco łączenie roli rodzinnej i roli zawodowej, one są, po prostu tylko czasami nie funkcjonują. Mateusz, wspomniałeś tutaj o na przykład tych dniach opieki nad dzieckiem. Wiele nauczycielek akademickich nie korzysta w ogóle z tych dni opieki nad dzieckiem, a jak najbardziej mają do tego prawo. Tutaj w naszych też dyskusjach później z panem rektorem Gornowiczem doszliśmy do wniosku, że problem leży nie w tym, że takiej szansy nie ma, tylko być może z takiego niedoinformowania, bo taka możliwość wykorzystania i obniżenia pensum przy wykorzystaniu dni roboczych jak najbardziej istnieje.
I okazało się, że takie sytuacje na niektórych wydziałach mają miejsce i te przepisy są respektowane, a w niektórych jednostkach nie do końca tak jest, więc te wyniki badań też pokazały, że świadomość w tym zakresie społeczności akademickiej, jakie prawa przysługują młodym rodzicom, no nie są wystarczające.
Rozmawiamy o macierzyństwie jako takim dodatkowym wyzwaniu, z którym mierzą się osoby pracujące na uczelni. No i właśnie, mówiąc o osobach pracujących na uczelni, myślę także o mężczyznach, którzy są rodzicami i o tym, czy w jakiś sposób zmienia się ich sytuacja także. Czy bariery, które do tej pory obserwowaliśmy w kontekście kobiet, stają się także ich udziałem być może przez to, że coraz bardziej się angażują w życie rodzinne?
Na pewno tak. Dotyczy to nie tylko mężczyzn, którzy są partnerami w związkach z kobietami, matkami swoich dzieci, ale też ojców samotnych, którzy mogą być dokładnie w takiej samej sytuacji jak kobieta samotnie wychowująca dziecko, czy kobieta wychowująca dziecko z partnerem, z mężczyzną i jednak przyjmująca większość tych obowiązków na siebie. Także ta kwestia łączenia roli zawodowej z rolą rodzinną z pewnością w dużej mierze dotyka kobiety, ale my podkreślamy w rekomendacjach, że te ułatwienia, które proponujemy, one powinny objąć również mężczyzn, którzy też dużo tych obowiązków na siebie biorą. Chodzi między innymi o pokoje cichej pracy, chodzi o to, żeby zapewnić kryteria oceny pracy, które byłyby niedyskryminujące dla osób, które jednak dużo tych obowiązków rodzinnych biorą na siebie. No i oczywiście ta kwestia niskiej świadomości. Też myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych barier, tak jak tutaj pani wspomniała, bo to też jest problemem, że czasami sobie po prostu nie zdajemy sprawy z tego, że trudno jest te role połączyć, albo nie zdajemy sobie sprawy, że nasze na przykład komentarze w stosunku do kobiet mogą być przez nie zupełnie nieakceptowane. I ta kwestia komentarzy nam też dosyć ciekawie wybrzmiała w naszych badaniach.
Pojawiały się takie wypowiedzi, tak, że za co innego chwaleni są mężczyźni, na przykład za świetną pracę, a kobiety za to, że świetnie wyglądają na przykład.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I jest to coś, na co myślę, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Uniwersytet, tak jak zresztą jeden z panów naszych rozmówców powiedział, jest tym miejscem, które powinno dawać przykład. Bo gdzie to równouprawnienie, gdzie ta antydyskryminacja, jeśli nie na uniwersytecie? Także dawajmy dobry przykład i patrzmy na osiągnięcia w taki sposób bardzo merytoryczny.
Nie bez powodu zatem raport kończy się też rekomendacjami, w których zawarliście państwo między innymi promowanie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w gremiach i procesach decyzyjnych. To jest pierwsza z rekomendacji, ale zakładam, że o promowaniu też mówimy w kontekście w ogóle informowania o możliwościach, o których wspominacie. Co jeszcze? Jakie jeszcze zalecenia dla naszej społeczności, żeby było coraz lepiej?
Trochę już mówiliśmy o takim dbaniu o równowagę w obciążaniu obowiązkami kobiet i mężczyzn. Żeby nie było czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, przewodniczącym komitetu zawsze musi być mężczyzna, a kobieta będzie na przykład sekretarzem, osobą, która na przykład, nie wiem, będzie spisywała protokół. No już nie mówię o podawaniu herbaty czy kawy, ale zasadniczo, żeby to obciążenie było takie jednakowe. To też taka ważna rekomendacja. No i też monitorowanie istnienia ewentualnych dysproporcji w wynagrodzeniach, bo to jest też rzecz, która nam się pojawiła wcześniej w planie równości płci. Z tym, że tutaj akurat chciałabym się podzielić, myślę, że taką optymistyczną informacją, że te dysproporcje, jeśli występują, to one występują i są bardziej widoczne na tych najwyższych stanowiskach profesorów, nawet nie profesorów uczelni tak bardzo, ale profesorów, i te różnice ulegają zmniejszeniu. Takie porównanie, którego dokonaliśmy w ostatnim miesiącu, pokazuje, że w 2022 roku, w porównaniu do roku 2021, rzeczywiście zmalały nam te różnice, a na niektórych stanowiskach są wręcz one widoczne na korzyść kobiet, a nie na korzyść mężczyzn. Czyli na przykład kobiety, które pracują na stanowiskach adiunktów, tak, mają więcej pieniędzy niż mężczyźni. Chodzi o średnie wynagrodzenie zasadnicze. Także to taki optymistyczny akcent.
To porównanie przypomina nam także, że działania toczą się, mają miejsce już od jakiegoś czasu i w siłę rośnie także zespół, z którym państwo macie okazję współpracować. Nie mamy już tylko rzecznika, mamy specjalistkę, a mamy też jeszcze dużo szersze grono. Może też o jego pracy byście zechcieli państwo nam powiedzieć.
Tutaj chodzi o między innymi też o Komisję do Spraw Równości Szans, która nie tylko jest taką drugą instancją w zakresie reagowania na przypadki dyskryminacji, ale również samodzielnie podejmuje różne inicjatywy, które tą świadomość też w społeczności akademickiej mają zwiększać. Tym bardziej, że z każdego wydziału jest przedstawiciel bądź przedstawicielka w komisji, więc mamy też możliwość dotrzeć z naszymi informacjami na każdy wydział i bardzo często z takiej możliwości kontaktu korzystamy.
Inicjatywy, podczas której macie państwo szansę się pokazać, mówiąc symbolicznie i metaforycznie, społeczności, wiem, że też wykorzystujecie, byliście podczas Dnia Otwartego chociażby. I całkiem niedawno zaproszenie przyjęte od rektorów uczelni, którzy obradowali w Kortowie.
Zgadza się. Mamy ogólnopolską sieć, akademicką sieć bezpieczeństwa i równości. I na te spotkanie, o którym pani mówi, zostali zaproszeni również przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, pani rzeczniczka, i z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więc mieliśmy okazję zaprezentować nasze wspólne działania zrzeszające różne uczelnie, czym się zajmujemy, ale również była część poświęcona temu, w jaki sposób my na naszej uczelni, jakie tworzymy procedury, jakie podejmujemy działania, żeby ta równość została zachowana.
Rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem roku, no to trudno nie zapytać także o plany na najbliższe miesiące. Gdzie będzie można państwa spotkać? Jak was szukać wtedy, kiedy będziemy czuli, że potrzebujemy waszego wsparcia? Może też o tym warto powiedzieć.
Październik to będzie na pewno miesiąc spotkań ze studentami, zwłaszcza ze studentami pierwszego roku. Będę uczestniczyć razem z panią kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia, z panią Anią Piotrowską w spotkaniach, które będzie organizował samorząd studencki, więc będziemy informować nowo przyjętych studentów i studentki o możliwościach wsparcia, jakie mogą otrzymać na uniwersytecie, oraz przygotowujemy różne kampanie informacyjne, zwłaszcza informujące o możliwościach wsparcia, bo ten wachlarz wsparcia mamy bardzo szeroko rozwinięty, zarówno pod kątem wsparcia psychologicznego, jak również wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ale również pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w kampusie. I o tym też będziemy chcieli informować, bo też nasza codzienność pokazuje nam, że im większa jest świadomość społeczności akademickiej na temat możliwości wsparcia, tym więcej osób z tego wsparcia korzysta. Przygotowujemy się również do przygotowania nowego projektu ze środków Unii Europejskiej z programu FERS, gdzie mamy nadzieję rozszerzyć te wszystkie działania, które aktualnie prowadzimy, o pewne nowe możliwości, więc myślę, że to też będzie pewien kolejny wiatr w żagle dla naszej działalności wsparciowej.
Tak, jeśli chodzi o mnie, ja oczywiście zapraszam do kontaktu mailowego może na początku, ale też na swoje konsultacje. Nie jestem pracownicą, która by pracowała tylko jako specjalistka. Jestem nauczycielką akademicką, naukowczynią, pracownicą Wydziału Nauk Społecznych, więc zapraszam na swoje konsultacje już od października.
Jeszcze tak, żeby dopowiedzieć, to przypomnieć możemy o specjalnej zakładce, która funkcjonuje na stronie internetowej i tam będziemy także mogli poczytać zapis rozmów, które państwo przeprowadzili. Zakładka nazywa się, panie rzeczniku?
Równe traktowanie.
A jakże mogłaby się inaczej nazywać?
To ja już zupełnie na koniec zapytam, czy są plany tworzenia kolejnych raportów, no bo to jest drugi raport, o którym rozmawiamy. Jeśli będzie trzeci, to czego może dotyczyć?
Oczywiście tak. To, co już wspomniałam, taka analiza pod kątem zatrudnienia. Ile jest pracownic, ile jest pracowników na różnych stanowiskach, to jak najbardziej tak. Kwestia wynagrodzeń też poddawana będzie takiej dokładnej naszej analizie. No i na pewno też kwestia zajmowania stanowisk kierowniczych.
To czekamy na te kolejne działania. Czy z raportem można się już gdzieś zapoznać oficjalnie?
Raport będzie opublikowany w najbliższych dniach i zachęcamy do tego, żeby się z nim zapoznać.
Na stronie Uniwersytetu.
Na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zachęcamy do tego. Pani profesor Katarzyna Ćwilinkało, specjalistka do spraw równouprawnienia i rzecznik do spraw równości szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pan Mateusz Dampc, byli naszymi gośćmi w studiu Radia UWM FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy za rozmowę również.